Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o niebezpieczeństwie odwodnienia organizmu, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, jaki jest nawet określany jako problem zdrowia publicznego. Odwodnieniem określa się stan, w którym zawartość wody w organizmie jest poniżej wartości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania oraz opisywany jako zespół zaburzeń wywołanych utratą płynów ustrojowych. Stan odwodnienia zagraża życiu, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych. Szczególnie, jak już nieraz wspominałam, w okresie letnim odwodnienie organizmu ma różne przyczyny, zwłaszcza w podeszłym wieku, gdzie czynnikiem sprawczym może być sam proces starzenia się związany ze zmniejszeniem zawartości wody w organizmie, z pogorszeniem funkcji różnych narządów, w tym nerek, a także ośrodka pragnienia w mózgu, jaki staje się mniej wrażliwy, predysponując do występowania zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Występujące w podeszłym wieku różne zaburzenia czy choroby wraz z zażywaniem leków nasilają zaburzenia równowagi określanej mianem homeostazy. Zwraca się uwagę, że nie tylko osłabienie wrażliwości ośrodka pragnienia, ale także zmniejszenie sprawności ruchowej wraz z problemami natury komunikacyjnej, porozumiewaniem się, także mogą ograniczać spożywanie napojów, co jeszcze bardziej pogarsza brak typowych objawów odwodnienia, opóźniając rozpoznanie i utrudniając leczenie. Warto pamiętać, że woda wchodzi w skład wszystkich organizmów żywych i jest niezbędna do życia człowieka, spełniając wiele ważnych biologicznie funkcji, w tym stanowi odpowiednie środowisko dla większości procesów metabolicznych, jest materiałem budulcowym komórek i tkanek, bierze udział w transporcie wewnątrzustrojowych składników pożywienia, a także odgrywa bardzo ważną rolę w regulacji temperatury ciała. Tylko niewielkie ilości wody, czyli około 300 ml na dobę, organizm człowieka potrafi wytworzyć w procesach przemiany materii. Jednak aby pokryć dobowe zapotrzebowanie, konieczne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów, także z pożywieniem, zwłaszcza z warzywami i owocami. Niedostateczna podaż płynów może szybko doprowadzić do zachwiania równowagi wewnątrzustrojowej, jak już mówiłam, określanej mianem homeostazy i w konsekwencji doprowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Według licznych doniesień odwodnienie organizmu należy do jednych z głównych przyczyn hospitalizacji geriatrycznych, a skala tego zjawiska populacji osób starszych sprawia, że zwraca się uwagę także na znaczne koszty systemowe związane z leczeniem chorych. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, co prawda z piśmiennictwa około 15 lat temu, że odwodnienie było główną przyczyną 518 tysięcy hospitalizacji, co stanowiło koszt 5,5 miliarda dolarów. Chociaż w Polsce nie znalazłam podobnych analiz, jednak profilaktyczne działania w tym zakresie z uświadamianiem problemu, zwłaszcza wśród osób w podeszłym wieku, mogą uchronić wiele osób przed pogorszeniem stanu zdrowia czy chorób, nie wspominając o podnoszonych nie tylko w USA wydatkach na system opieki zdrowotnej. Warto przypomnieć, że całkowita zawartość wody w organizmie, określana skrótem TBW od Total Body Water, zależy od wieku, płci oraz procentowej zawartości tłuszczu, gdyż w tkance tłuszczowej ilość wody jest określana jedynie na 30%, podczas gdy w tkankach bez tkanki tłuszczowej na 70-80%. W okresie noworodkowym i niemowlęcym woda stanowi 70-80% masy ciała. U dzieci po pierwszym roku życia już spada do 65%, a u osób w wieku podeszłym wynosi tylko od 45-50%. Woda ustrojowa znajduje się w dwóch głównych przestrzeniach określanych jako pozakomórkowa, która stanowi 20% masy ciała i stanowi od 12-15 litrów, oraz przestrzeni śródkomórkowej stanowiącej od 34-40% masy ciała i 28-31,5 litra. W obrębie przestrzeni wodnej pozakomórkowej wyróżnia się przestrzeń pozakomórkową wewnątrznaczyniową, czyli około 5% masy ciała, 3-4 litrów co wypełnia osocze i chłonka. Następnie przestrzeń pozakomórkowa i pozanaczyniowa określana jest jako śródmiąższowa, stanowiąc 15% masy ciała, czyli około 9 do 12 litrów, i wymieniana jest jeszcze przestrzeń określana jako transcelularna, stanowiąca 2,4% masy ciała, która obejmuje wodę zawartą w jamach opłucnowych, w jamach stawowych, w jamie osierdzia, w świetle przewodu pokarmowego, w drogach żółciowych, trzustkowych, moczowych, w płynie mózgowo-rdzeniowym, w płynie komory oka i uchu wewnętrznym. Dobowe zapotrzebowanie na wodę dorosłego człowieka waha się w granicach od 25 do 35 ml na kilogram masy ciała, w zależności oczywiście od aktywności fizycznej, temperatury, wilgotności powietrza, także rodzaju spożywienia. Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa i Żywności, ilość płynu w codziennej diecie dla kobiet powinna wynosić 2000 ml, czyli 2 litry, a u mężczyzn 2,5 litra. Wymieniane wartości dotyczą zarówno osób dorosłych, jak i w podeszłym wieku oraz uwzględniają wodę zawartą w produktach spożywczych, której ilość szacuje się na około 20% dziennego zapotrzebowania na płyny. Podobne zalecenia wydał Polski Instytut Żywności i Żywienia. W przypadku osób w wieku podeszłym, u których stan zdrowia czy niepełnosprawność uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, dobowe zapotrzebowanie na wodę powinno być szacowane jeszcze bardziej precyzyjnie i indywidualnie. W praktyce klinicznej funkcjonuje łatwa w użyciu metoda określana 4-2-1, zgodnie z którą 100 ml wody przypada na pierwsze 10 kg masy ciała, 50 ml na kolejne 10 kg i 15 do 20 ml na pozostałą ilość kilogramów. Możliwe jest też oszacowanie dobowego zapotrzebowania na płyny na podstawie powierzchni ciała, która wynosi od 1 do 1,5 litra wody na metr kwadratowy. W warunkach fizjologicznych wewnętrznej homeostazy istnieje równowaga pomiędzy objętością wody dostarczanej i wydalanej przez organizm i za chwilę opowiem o typach odwodnienia. W zależności od charakteru zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej wyróżniane są odwodnienie hipertoniczne albo hiperosmolarne, jakie charakteryzuje się większą utratą wody niż elektrolitów, prowadząc do wzrostu ciśnienia osmotycznego osocza powyżej 220 mmol na kilogram wody. Następny rodzaj odwodnienia, hipotoniczne albo hipoosmolarne, charakteryzuje się przewagą utraty elektrolitów, skutkując obniżeniem ciśnienia osmotycznego poniżej 280 mmol na kilogram wody. I wreszcie trzeci rodzaj odwodnienie izotoniczne albo izoosmolarne spowodowane utratą równoważnych ilości wody i elektrolitów i tam ciśnienie osmotyczne w tym przypadku waha się w granicach 280 do 290 mmol na kilogram wody. Ponieważ najważniejszym składnikiem osocza, który określa jego osmolarność, jest sód, to właśnie zmiany stężenia jonu sodu w osoczu stanowią względnie wierne odbicie zmian osmolarności, jakie zachodzą w płynach ustrojowych, oczywiście przy założeniu, że prawidłowe jest stężenie glukozy i mocznika. Ocena stopnia nawodnienia organizmu przez lekarza opiera się zwykle na danych z wywiadu, wynikach badania przedmiotowego, a także wynikach badań dodatkowych i w przypadku odwodnienia, zbierając wywiad, lekarze pytają o ewentualną utratę wody wskutek wymiotów, biegunek, obfitych potów. Też pytają o odczuwane pragnienie, suchość w jamie ustnej i poziom diurezy, czyli ilość oddawanego moczu w ciągu doby. W badaniu przedmiotowym badający lekarz zwraca uwagę na osłabienie elastyczności skóry, która przy odwodnieniu określana bywa jako skóra plastelinowata. Ponadto o suchość błony śluzowej, także skóry w okolicach pachowych, pachwinowych i obniżenie ciśnienia tętniczego w pozycji stojącej, określane jako hipotonia ortostatyczna, która zdarza się zwłaszcza przy zmianie pozycji, oraz zmniejszenie napięcia gałek ocznych. W badaniach dodatkowych zlecane są morfologia krwi wraz z obrazem, czyli ilością erytrocytów, stężeniem hemoglobiny, hematokrytu. Bardzo ważnym oznaczeniem stężenia elektrolitów, w tym sodu, oraz białka całkowitego w osoczu. Należy pamiętać, że niedobory wody u osób po 65 roku życia występują znacznie częściej niż są rozpoznawane. Postępujące wraz z wiekiem pogorszenie, jak już mówiłam, funkcji narządów i obniżenie rezerw hemostatycznych sprawia, że nawet niewielkie zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej mogą rozpoczynać proces chorobowy albo prowadzić do zaostrzenia chorób współistniejących, co wymaga niejednokrotnie leczenia w warunkach szpitalnych. Zaparcia, tym bardziej skłonność do upadków, są bardzo często przypisywane starości albo mylnie interpretowane jako charakterystyczne dla przebiegu różnych chorób w podeszłym wieku, a mogą one wynikać po prostu z odwodnienia. W przypadku osób starszych najczęściej dochodzi do odwodnienia hipertonicznego, jakie jest wywołane zwykle niedostateczną podażą wody. Charakterystyczne objawy kliniczne odwodnienia to ból i zawroty głowy, zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia, także przyspieszona akcja serca, czyli tachykardia, oraz uczucie osłabienia, utrata elastyczności skóry i też dość charakterystyczny objaw opisywany jako zapadnięte gałki oczne, występujące głównie na skutek upośledzenia, jak już mówiłam, fizjologicznego odruchu pragnienia. Badania przeprowadzone przez Farella przy użyciu pozytronowej tomografii emisyjnej wykazały, że u osób w podeszłym wieku dochodzi do charakterystycznych zmian, mianowicie zmniejszenia aktywności przedniej kory środkowego zakrętu obręczy, to jest obszar mózgu po przyśrodkowej stronie półkuli mózgu, który jest odpowiedzialny za zaspokojenie pragnienia. Ponadto zaobserwowano, że wraz z wiekiem spada wrażliwość nerwów obwodowych unerwiających jamę ustną, gardło, przełyk, żołądek, które przekazują do mózgu informacje na temat objętości przyjętych płynów i wpływają także na wytwarzanie przez podwzgórze hormonu odgrywającego bardzo ważną rolę w regulacji molalności płynów ustrojowych, czyli wazopresyny. Warto mieć świadomość, że szczególnie układ nerwowy jest wrażliwy na zmiany środowiska wewnętrznego i jakiekolwiek zakłócenia w równowadze jonowej lub kwasowo-zasadowej odbijają się natychmiast na czynności układu właśnie nerwowego oraz na psychice. Objawy i dolegliwości ze strony układu nerwowego zależą od rodzaju odwodnienia i wspomnianych już niedoborów także elektrolitowych, ale także kwasowo-zasadowych. także bardzo złożone układy enzymatyczne i przemiany materii mogą prawidłowo przebiegać tylko przy zachowaniu prawidłowych warunków równowagi wodno-elektrolitowej. Do innych przyczyn odwodnienia hipertonicznego u osób w starszym wieku są wymienione już utrata wody przez przewód pokarmowy wskutek biegunki albo przez skórę czy płuca, szczególnie u osób, które gorączkują, także przez nerki w wyniku chorób takich jak cukrzyca czy moczówka prosta, przewlekłej niewydolności nerek. Nerki będące głównym narządem regulacji homeostazy, podobnie jak wszystkie inne narządy, z upływem lat tracą swoją sprawność czynnościową, między innymi upośledzona zostaje zdolność zagęszczania moczu, która może spadać nawet około od 30 do 50% filtracji w kłębuszkach. Obraz kliniczny odwodnienia hipertonicznego zależy w związku z tym od stopnia zmniejszonej ilości krwi krążącej, czyli hipowolemii, z powodu utraty wody. Zazwyczaj występujące objawy, jak już mówiłam, bardzo charakterystyczne, które można zauważyć u siebie, ale także u osób starszych, osobom, które się opiekują tymi osobami, to jest właśnie suchość błon śluzowych, niskie ciśnienie, skąpą mocz oraz zaburzenia ze strony układu nerwowego, takie jak splątanie, niepokój, pobudzenie, omamy, które mogą występować w przebiegu szybko postępującego odwodnienia neuronów ośrodkowego układu nerwowego. Długotrwałe odwodnienie hipertoniczne może doprowadzić nawet do zmian martwiczych w naczyniach krwionośnych mózgu, do zakrzepicy i ogniskowej martwicy tkanki nerwowej. Leczenie odwodnienia hipertonicznego polega na uzupełnieniu niedoboru wody płynami bezelektrolitowymi, czyli podaje się zazwyczaj doustnie wodę lub niesłodzoną herbatę, ale także można dożylnie, oczywiście w warunkach szpitalnych, podawać 5% glukozę. Warto pamiętać, że niedobór tych płynów nie powinno się uzupełniać zbyt gwałtownie, zwłaszcza gdy są one wynikiem powoli postępującej gospodarki, zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. U starszych osób istnieje również zwiększone ryzyko występowania odwodnienia zarówno hipo, jak i izoosmotycznego, a najczęstszą przyczyną nadmiernej utraty elektrolitów jest nieodpowiednio dobrane do wieku, stanu klinicznego chorego leki, zwłaszcza leki moczopędne, albo też nieprawidłowe zażywanie tych leków. Podawanie leków sodopędnych w standardowych dawkach bez kontroli stanu nawodnienia przy postępującej wraz z wiekiem niewydolności nerek, kiedy spada zdolność koncentracji jonów sodu, może prowadzić do odwodnienia hipotonicznego przejawiającego się właśnie szczególnie zaburzeniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego, włącznie z zespołem majaczeniowym. Nieprawidłowe rozpoznanie może skutkować na przykład włączaniem leków uspokajających, innych leków, które się stosuje w przypadku pobudzenia, czyli neuroleptyków, a to z kolei jest związane z pogorszeniem jeszcze stanu zdrowia, określanym nawet jako tak zwana kaskada lekowa. Zwraca się także uwagę na różnego rodzaju zaburzenia po stosowaniu środków przeczyszczających. Niewłaściwe stosowanie środków osmotycznych może doprowadzić do odwodnienia i poważnych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Przy spadku stężenia sodu poniżej 130 mmol na litr pojawiają się oznaki takie jak osłabienie, kurcze mięśni, nudności, a także zaburzenia funkcji poznawczych, czy to zaburzenia słuchu, czy wzroku, i leczenie takiego odwodnienia hipertonicznego już jest bardziej skomplikowane. Polega na dożylnym podawaniu roztworu chlorku sodu, czyli roztworów fizjologicznych soli kuchennej, lub jednoczesnym podawaniu roztworu chlorku sodu i chlorku potasu. Przy dokładnym określeniu poziomu sodu we krwi ze względu na możliwość występowania demielinizacji ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego zwłaszcza w okresie letnim należy nie ograniczać dodawania soli do potraw ze względu na to, że właśnie z potem ten sód może zostać uwalniany. Bardzo ważnym czynnikiem ryzyka jest rodzaj stosowany, jak już mówiłam, farmakoterapii, która wraz z wiekiem i skutek starzenia się narządów może zmieniać się nie tylko farmakinetyka leków, ale także siła jego oddziaływania z występowaniem ryzyka działań niepożądanych, zwłaszcza takich jak biegunki, nudności czy utrata apetytu, co w istotny sposób wpływa na równowagę elektrolitowo-wodną i kwasowo-zasadową. Nadużywanie u osób w podeszłym wieku środki odwadniające należą do leków o dużym ryzyku objawów ubocznych, bardzo często kończące się hospitalizacją. Wśród innych preparatów, które wpływają na bilans wodny, wymieniane są leki stosowane przy leczeniu depresji, czyli selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki stosowane w chorobie Parkinsona, solelitu, związki również upośledzające termoregulację, to są leki określane jako neuroleptyki, stosowane również w niektórych stanach pobudzenia i w chorobach psychicznych, leki określane beta-blokerami, stosowane przy nadciśnieniu albo zaburzeniach rytmu serca, czy też antycholinergiczne. Także wiele chorób przebiega w starszym wieku z większą możliwością odwodnienia, przy tym na przykład wielomocz, który może być wyrazem zdekompensowanej cukrzycy, ubytek wody wtedy jest bardzo duży i co przy upośledzeniu odruchu pragnienia bardzo szybko prowadzi do odwodnienia. Podobnie w różnego typu otępieniach osoby chore mogą zapominać o konieczności picia. W chorobie Alzheimera na przykład występuje obniżony poziom hormonu, o którym już mówiłam, który odgrywa zasadniczą rolę w regulacji zawartości wody w ustroju i zapobieganiu jej nadmiernej utracie z moczem, czyli wazopresyny. Z kolei w chorobie Parkinsona często spotykane są zaburzenia połykania, jakie mogą powodować niechęć do picia czy jedzenia. Predysponować do występowania zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej mogą często być apatia i depresja, poczucie osamotnienia i izolacja społeczna, a także unieruchomienie lub ograniczenie sprawności ruchowej bardzo często bywają przyczyną niechęci do picia razem z nieprzestrzeganiem zasad także prawidłowego odżywiania. Osoby starsze mogą unikać picia płynów ze względu na bóle, choćby w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. Przez to nie chcą korzystać z toalety, aby uniknąć bólu. Zmniejszenie zdolności komunikacyjnych, niezrozumienie spowodowane zaburzeniami wzroku, mowy czy innych funkcji poznawczych również mogą wpływać na ograniczenie spożywania napojów, co przy osłabionej zdolności do termoregulacji może zagrażać życiu właśnie wskutek odwodnienia. Wymieniane są także czynniki ryzyka jako warunki socjalno-ekonomiczne. Odwodnienie, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, jest nie tylko powszechnym zjawiskiem, ale jak widać bardzo groźnym, sprzyjając rozwojowi między innymi powikłań zakrzepowo-zatorowych, także chorób infekcyjnych, niejednokrotnie kończących się zgonem. Badania prowadzone przez Shimizu w grupie hospitalizowanych pacjentów w podeszłym wieku wykazało, że zmarło aż 44% chorych z odwodnieniem hiperosmolarnym, podczas gdy u osób prawidłowo nawodnionych zmarło tylko w tym okresie 17%. W podobnych badaniach oceniano śmiertelność wśród pacjentów geriatrycznych z niewłaściwie leczonym odwodnieniem hiperosmolarnym, które przekracza 50%. We Francji podczas upałów jednego z roków podawanych w piśmiennictwie zmarło 14 729 osób więcej niż w takim samym okresie w poprzednich latach, kiedy tych upałów nie było. Zwłaszcza osoby zmarłe były powyżej 75 roku życia. W tej grupie odwodnienie było głównym powodem śmierci i u osób w podeszłym wieku, jak już mówiłam, bardzo łatwo przeoczyć objawy odwodnienia. Może to tego nie widzieć osoba starsza, ale także osoby, które się opiekują tymi osobami. Dlatego stosowanie odpowiedniej profilaktyki z uświadomieniem zagrożeniem, zwłaszcza w okresie letnim upałów, jest bardzo ważne i zwłaszcza u osób starszych z zaburzeniami czy deficytami funkcji poznawczych. Osoby starsze powinny wiedzieć o konieczności wypijania w ciągu dnia co najmniej 1,5 litra płynów, 1500 ml, nawet przy braku pragnienia, a jeszcze więcej przy wzroście temperatury, gdy dochodzi do strat wody z potem. Warto pamiętać, że woda znajduje się także w warzywach i owocach, jednak należy unikać napojów działających odwadniająco, zwłaszcza takich jak kawa, herbata, które działają moczopędnie. W piśmiennictwie, profilaktyce mówi się o konieczności monitorowania przyjmowania leków diuretycznych, czyli moczopędnych w okresach zwłaszcza letnich. Bardzo często potrzeba zmiany częstości podawania tego rodzaju środków. Stąd ważne uświadamianie, jeszcze raz przypominam, ludzi nie tylko w podeszłym wieku, ale także osób, które się nimi opiekują. Najkorzystniejszy w przypadku utraty wody i elektrolitów, jak już nieraz wspominałam, są wody mineralne niegazowane, które choć są mniej smaczne od gazowanych, jednak są bardziej zalecane. Wody musujące, wody gazowane pobudzają wydzielanie soku żołądkowego, poprawiają trawienie, perystaltykę, ponadto rozpuszczony w gazie dwutlenek węgla pobudza układ nerwowy, krążenie, oddychania, poza uczuciem ogólnego odświeżenia. Szczególnie osoby cierpiące na nadkwaśność nie powinny spożywać wód gazowanych mineralnych oraz wód chlorkowo-sodowych bogatych w chlorek sodu, który z kolei jest bardzo, bardzo polecany, jak już mówiłam, w trakcie upałów. Dochodzi to nie tylko do utraty wody, ale także elektrolitów. Dużą zaletą wód mineralnych jest brak kalorii wraz z dostarczaniem brakujących elektrolitów, co jest ważne szczególnie przy nadwadze i otyłości. Poza wodami mineralnymi czy także leczniczymi, pragnienie gaszą oczywiście soki, herbaty, zwłaszcza ziołowe, różnego rodzaju inne napoje jak kompoty, a jednak nie poleca się takich napojów jak Coca-Cola czy określane jako energy drinki, które nie powinny być spożywane nie tylko ze względu na zawartość kofeiny i cukru, ale także innych składników grożąc odwodnieniem i przeciążeniem układu sercowo-naczyniowego. Straty wody mogą być, jak już mówiłam, uzupełnione także zwłaszcza domowymi kompotami, sokami, ale także zupami jarzynowymi czy chłodnikami. Najbardziej korzystne są poza wodami mineralnymi napoje, które dostarczają witamin i mikroelementów, czyli soki, zwłaszcza warzywne i owocowe, ale niesłodzone. Chłodne napoje powinno się popijać małymi łykami, aby dochodziło do powolnej zmiany temperatury. Ostatnio w sprzedaży są różnego rodzaju, jak wiadomo, wody smakowe, których się jednak nie poleca ze względu na składniki chemiczne. Podobnie w czasie upałów niewskazane są napoje energetyzujące i to nie tylko ze względu na zawartą cukier czy kofeinę, ale także taurynę i wiele innych szkodliwych konserwantów. Ponadto głównym celem takich energy drinków, jak wiadomo, jest mobilizacja organizmu do większej wydolności, co oczywiście może sprzyjać poprawie samopoczucia, koncentracji, ale powoduje wydzielanie adrenaliny, noradrenaliny, coś skutkuje przyspieszeniem akcji serca, tętna, wzrostem ciśnienia, co może być zagrożeniem, zwłaszcza dla osób w wieku podeszłym. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu przypomnieć w związku z podwyższeniem temperatury, zwłaszcza latem, upałami, o odwodnieniu, zwłaszcza, jak już mówiłam, u dzieci i osób starszych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.